Na początek kampania wyborcza prezydencka, bo w piątek być może był najważniejszy dzień tej kampanii od początku jej rozpisania. Przy telefonie Michał Karnowski, dziennikarz, tygodnik Sieci. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jaka jest pana redaktora ocena wydarzeń piątkowej nocy?
Których? Chodzi o
odwołanie prezesa Jacka Kurskiego, chodzi o decyzję potem sobota rano, powołanie funduszu medycznego. To są działania, które pomogą panu prezydentowi, czy przeszkodzą
w reakcji? Dlatego oczywiście dopytałem, czy chodzi o ten element medyczny. Myślę, że to jednak trzeba rozdzielać, to znaczy wydaje mi się, że jeśli chodzi o onkologię, o ten temat, to tutaj była bardzo ciekawa sytuacja i ja na przykład obserwuję, że część komentatorów komentuje te wydarzenia no w takim tonie właśnie kto kogo ograł, tak bym to powiedział, tak? Czyli szachmat albo nie szachmat. Ja myślę, że jest trochę inaczej. Otóż wydaje mi się, że opozycja szuka od dawna i to jest jej wilcze prawo sytuacji czy momentów czy tematów, które można uznać za w jakiejś mierze zaniedbane, za takie, które zjednoczona prawica niejako czy porzuciła, czy nie zauważyła. I takich tematów jest niewiele, bo w Polsce naprawdę się dużo zmieniło w wielu obszarach. Inwestycje, komunikacja, jakość życia, 500+, płace, nawet same nakłady na taką podstawową służbę zdrowia, edukację. Tutaj opozycja szukała, ale nie znalazła tematu, który można uznać za zaniedbany. Natomiast temat onkologii jest o tyle specyficzny, że on w mojej ocenie budzi trochę społeczne przerażenie, niepokój. To może dotknąć każdego. To w bardzo wielu rodzinach się niestety zdarza. Nie umiemy sobie z tym do końca poradzić, a chcemy żyć w świecie, w którym wszystko jest racjonalne i z wszystkim chcemy sobie poradzić. Więc takie pewne społeczne strachy są w tym obszarze i zawsze będą. No i opozycja uderzyła bardzo brutalnie, niezwykle tak nawet powiedziałbym, że wulgarnie chwilami, właśnie w ten obszar dotykający strachu, obawy tak wielu ludzi. I teraz można było na to odpowiedzieć jakoś PR-owsko, można było pójść na jakąś wojnę polityczną. Ale w mojej ocenie zwyciężyła taka linia, żeby jednak dostrzec w tym ten społeczny strach, tę społeczną obawę, to społeczne poczucie, że tutaj trzeba zrobić jeszcze więcej, bo to się staje też, no niektórzy mówią nawet o epidemii nowotworów. I tutaj moim zdaniem odpowiedziano naprawdę poważnie, bo ten fundusz medyczny, tu oczywiście jest ileś pytań jeszcze, jak to będzie zrealizowane, ale no pamiętajmy, że jedną z takich mocnych zasad Zjednoczonej Prawicy jest to, że ona dowozi, że ona realizuje to, co zapowie, więc ja bym zakładał, że też premier Mateusz Morawiecki, jak powiedział, że będą pieniądze, to one się rzeczywiście znajdą. Jak prezydent to obiecał, to one rzeczywiście będą. I myślę, że to jest poważna odpowiedź. Te wcześniejsze już zwiększenia nakładów na leczenie onkologii, generalnie na całą służbę zdrowia, to jest już 30 miliardów złotych więcej niż w roku 2015. Myślę, że to jest bardzo taki poważny, zdecydowany ruch. Teraz, czy można to łączyć, o co pan pyta, z tematem telewizji publicznej? No to się trochę złączyło wskutek pewnego biegu wydarzeń, ale ja bym tak na to nie patrzył. Moim zdaniem, jeśli chodzi o media publiczne, no to zdecydował jeden czynnik tutaj o zmianie i to nawet wprost prezydent Andrzej Duda powiedział, że oczekuje pewnego zmniejszenia napięcia, zmniejszenia kontrowersji wokół telewizji publicznej. Także na antenie Radia Wnet wielokrotnie już rozmawialiśmy o roli TVP w naszym życiu publicznym i ja to zdanie swoje podtrzymuję. Myślę, że słuchacze Radia Wnet też je znają. Uważam, że to jest instytucja, która pluralizuje nasze życie publiczne, tworzy pewną przeciwwagę wobec bardzo brutalnych, agresywnych mediów komercyjnych, części z nich. W związku z tym jest działaniem prodemokratycznym. Ona tak naprawdę realnie zapewnia polską wolność. Niektórzy chcieliby definiować, w jaki sposób ta wolność ma być zapewniana, prawda? Jak odpowiadać na te ataki stacji komercyjnych, czy dezinformacje często. Wielu stacji i nie zawsze, podkreślam, ale to już jest inna sprawa. Natomiast myślę, że w tej swojej roli demokratycznego, takiego bezpiecznika polskiej wolności TVP zostanie. To znaczy tak to odczytuje, to co się dzieje. I myślę, że trzeba zachować tutaj zdecydowanie spokój. Zobaczymy, jakie będą dalsze decyzje, jakie będą dalsze nominacje. Bez wątpienia prezes TVP Jacek Kurski zostawia tę instytucję w stanie dużo lepszym niż ją zastał. Zarówno pod względem technologicznym, takiej struktury, organizacji, oferty dla widza. wykazał się takim, moim nawet hartem ducha w wielu trudnych momentach. Przypomnę, pucz grudniowy 2016 roku, czyli przemocowa, naprawdę przemocowa próba przejęcia władzy w Polsce. I gdyby nie TVP, której dziennikarze byli wtedy atakowani, no to nie wiem, jakby się to potoczyło, bo chodziło o wywołanie paniki, histerii. Zresztą takie próby wywołania paniki moralnej powtarzają się co jakiś czas. Także ja na te wydarzenia patrzę jako no nie na przełomowe, jako na pewien element tych zdarzeń, które będziemy w kampanii wyborczej jeszcze obserwowali. Trwa kampania prezydencka i prezydent Andrzej Duda jest w jej centrum. Prezydent Andrzej Duda jest w tej chwili najważniejszym politykiem obozu Zjednoczonej Prawicy. To może źle powiedziane, ktoś się obrazi, bo on z tego obozu się wywodzi, jest jakby trochę ponad tym obozem. Taka jest tutaj natura też, prawda, urzędu prezydenckiego, no ale bez wątpienia jest to walka także obozu Zjednoczonej Prawicy o tę prezydenturę i chyba wszystko jest temu podporządkowane. Myślę, że tutaj jest odpowiedź na zmiany w TVP.
Też podpytam o same zmiany, co to znaczy dla spoistości obozu władzy, no bo dziennikarze trochę to interpretuję jako konflikt, jako pierwsze takie bardzo silne zderzenie pana prezydenta z szefem partii rządzącej.
No, może o to chodziło, tak? Ja oczywiście nie rysuję tutaj żadnej wizji spiskowej, bo jej nie ma. Rzeczywiście jest faktem, że część otoczenia pana prezydenta Andrzeja Dudy i sam pan prezydent Andrzej Duda ma jakby inną wrażliwość w takim spojrzeniu na media publiczne. Być może jest też tak, że obóz Zjednoczonej Prawicy, i to myślę, że jest trochę prawdą, czy sztabowcy niektórzy no, analizują, że jakby tu odkładając na bok pewne merytoryczne racje, które ja przed chwilą wypowiedziałem, wymieniłem, jest pewnym problemem, być może wywołane sztucznie, być może nieprawdziwie, cały czas to podkreślam, ale jakieś napięcie wokół telewizji publicznej. Być może nie jest dobrze z punktu widzenia tego kandydata i tego sztabu, żeby TVP była tematem dyskusji tak bardzo mocno w czasie kampanii wyborczej. I być może tutaj tak naprawdę o to chodzi. Czy jest konflikt między prezydentem a jego zapleczem byłym, prawda, obozem politycznym? Jest pewne napięcie w wielu obszarach, moim zdaniem. W wielu obszarach, ale tutaj widzimy też, że ten kij ma dwa końce. Ta pałka jest używana obosiecznie. Albo prezydent Andrzej Duda jest przedstawiany jako prawda, bezrefleksyjny sługa Zjednoczonej Prawicy, albo jako człowiek, który już prawda, rzuca się do gardła jednemu czy drugiemu liderowi tej formacji. Myślę, że oba opisy są po prostu nieprawdziwe, że prezydent Andrzej Duda jest realnym prezydentem, jak to kiedyś nazwał profesor Andrzej Zybertowicz, pilnuje, tak to zostało zdefiniowane, to ładne określenie, że pilnuje, żeby ten obóz naprawy państwa nie wypadł z dobrych szyn, tak? z szyn, z kolejny, żeby się nie wykoleił. Tutaj prezydent definiuje, jakie są te kolejny właściwe, gdzie ta droga powinna, którędy powinna przebiegać, ale ja to widzę absolutnie w ten sposób. I to mówię naprawdę szczerze, to znaczy nawet z tych informacji zakulisowych, które wiem i tak dalej, są napięcia, są dyskusje, tak? ale to myślę, że się w żaden sposób nie wyłamuje z czegoś, co jest jakby normalne w polityce. No w polityce tak po prostu jest, że twój przyjaciel nominowany na inne stanowisko natychmiast jak gdyby zaczyna mieć jakieś swoje interesy, prawda? Zaczyna to się wszystko jakoś ważyć. Ja tego pęknięcia nie widzę. Nieraz było ono prorokowane. Książkami można by wybrukować pewnie nie jeden chodnik prorokującymi koniec Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie jak zapowiedziami końca PiSu i tak dalej i już pękło, i już się pokłócili, i już się nie dogadają, i Ziobro pęka, prawda, i odchodzi, i Gowin już odchodzi. To co chwila jest suflowane. To jest rodzaj pewnej narracji, którą opozycja uprawia i to też znowu jest jej wilcze prawo, bo wróżenie rozpadu obozu przeciwnego jest naturalnym działaniem polityków. Ale ja tego absolutnie nie widzę. Wydaje mi się, że prezydent Andrzej Duda po prostu pewną korektę w kampanii wyborczej ze swojego punktu widzenia chciał osiągnąć i ma takie narzędzia, żeby to zrealizować i to zrealizował, ale też nie jest tak, że prezydent, nie wiem, przejął telewizję, że moim zdaniem telewizja nagle przestanie pełnić tę rolę prodemokratyczną. W mojej osobistej ocenie, jak mnie pan pyta, to szkoda, panie redaktorze, że prezes Jacek Kurski nie jest prezesem, bo ja bardzo ceniłem to, co on robił. No ale tak też w życiu bywa.
To jeszcze na koniec wróćmy do kampanii wyborczej sensu stricte i dwa pytania może jakoś połączę. Połączę dzisiejszą okładkę tygodnika sieci Kobiety Prawicy na cerowniku, czyli ataki przy tej kampanii na i szefową kampanii Andrzeja Dudy, czyli panią mecenas Tucznowicz-Kierryło i pierwszą damę, ale także Patrycję Kotecką, żonę ministra sprawiedliwości. A to jest jeden wątek, a drugi wątek to jest trochę reaktywność być może samego pana prezydenta, bo jak się na tą kampanię patrzy, to raczej pas prezydencki odpowiada na zarzuty i wchodzi na pole sporu, które wyznacza opozycja, a nie na odwrót.
Też bym polemizował. No, pewnie takie wrażenie można mieć, ale też pewnie zależy, przez jakie lusterko się tutaj spojrzy. Ja bym się bał kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, która jest kampanią jakąś zupełnie inną, zupełną przewrotką, zupełnie jakimś udawaniem czegoś, co nie jest prawdziwe. Znaczy, no, po 5 latach prezydent Rzeczypospolitej, kandydujący ponownie w wyborach, bijący się o reelekcję, no nie może być jak gdyby obrazem namalowanym od nowa. Stworzeniem całkowicie wykreowanym od początku. To jest jasne, że w takiej sytuacji, przy takiej pozycji, to opozycja, to pretendenci szczypią tego głównego lidera. I tak to wygląda podobnie w Stanach Zjednoczonych. No, prezydent Donald Trump prowadzi swoje ofensywy, ale on prowadzi swoje ofensywy na bazie swojego dorobku. To jest uczciwe w jakiejś mierze też wobec wyborców. Więc ja linię prezydencką, linię kampanii Andrzeja Dudy odczytuję w ten sposób. Po pierwsze, spójrzcie państwo, jak się wam żyje na co dzień, wokół siebie. Może nie patrzcie tak przez te błękitne ekrany telewizorów tylko, ale zastanówcie się, ile jest prawdy, prawda, w tym opisie skrajnie negatywnym, a ile w waszym życiu się na plus realnie zmieniło. Po drugie, ja nie jestem, mówi Andrzej Duda, prezydentem, który uznał, że sprawy już są zakończone i jest jakaś złota era, bo to była główna cecha kampanii na przykład Bronisława Komorowskiego, tylko jestem prezydentem, który też swojemu obozowi wykazuje, ile rzeczy trzeba zrobić, który ma jakąś propozycję na kolejne 5 lat, który bije się o jakość życia Polaków i wartości, tak jak ja je definiuję. No, ten fundusz medyczny jest tutaj jakimś konkretnym wskazaniem, więc ja myślę, że są te ofensywy prezydenta. No, niektórzy wręcz mu zarzucają, że on tutaj za walecznie, za twardo, za mocno pewne rzeczy nazywa, że mówi, że musimy dokończyć pewne reformy w tym wymiaru sprawiedliwości, że nazywa rzeczy po imieniu. Pewnie byliby jacyś sztabowcy gdzieś, czy analitycy, którzy mówiliby: prezydencie, to konfliktuje Polaków, może o tym nie mówmy, ale Andrzej Duda w mojej ocenie wchodzi bardzo twardo, ale też uczciwie w pewne tematy. Nazywa je. On mówi, te polskie sprawy muszą zostać naprawione. On nawet kiedyś użył frazy o posprzątaniu polskiego domu, co przypisano, prawda, jakimś rzekomo konotacjom, no, nieładnym, historycznym. Takie łapanie za słówka tutaj w wielu momentach ma miejsce, ale ja tak tego nie postrzegam. My oczywiście w tygodniku sieci też jakby to analizujemy, no, różnymi piórami. Tekst, o którym pan wspomniał, jest akurat takim bardzo osobistym apelem Doroty Łosiewicz, no, kobiety, dziennikarki, która chyba też dobrze jakby odczuwa, że w tych atakach na te panie, o których mówimy, panią prezydentową Agatę Dudę, panią Turczynowicz, prawda, panią Ogórek też, panią Patrycję Kotecką, no, że w tych atakach jest coś z szowinizmu, jest coś takiego męskiego, jest coś, co lewica bardzo często przypisuje prawicy, czyli pewne założenie, że jakby wobec kobiety można atakować inaczej, właśnie brutalniej, używając jakby takich argumentów bardzo, bardzo ad personam. No, na przykład pani Magdalena Ogórek jest często atakowana właśnie jako kobieta, która dobrze wygląda, która się świetnie prezentuje, która ma klasę i styl. Czy to wolno tylko kobietom, które dzisiaj się definiują gdzieś po drugiej stronie sceny politycznej? O tym jest tekst pani Doroty Łosiewicz, ale kampania prezydenta Andrzeja Dudy, ja myślę, że ona jest... To jest jej największy atut. Tu ja widzę jakąś dużą szansę na zwycięstwo. Właśnie nie jest rozchybotana, nie jest niestabilna emocjonalnie. Jest oparta na takich naprawdę solidnych fundamentach. Nikt nie może powiedzieć, tak jak można na przykład powiedzieć o kandydaturze pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że prezydent skłamał w kampanii, że prezydent kłamie. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska jedzie do Polaków i mówi: sprawdźcie, jak ja głosowałam w sprawie 500+, bo ja popierałam ten program. No, patrzymy, są wydruki głosowań. Pani Kidawa-Błońska wstrzymała się wtedy od głosowania, więc nie popierała tego programu. I nie musi prezydent Andrzej Duda jakby rysować się na nowo, nie musi się malować, nie musi się w nic przebierać. Jego kandydaci kontrkandydaci muszą. Myślę, że tutaj jest to optymistycznym takim prognostykiem, jeżeli chodzi o szansę reelekcji prezydenta Andrzeja Dudy.
Powiedział Michał Karnowski, dziennikarz tygodnika sieci portalów Polityce Tygodnik. Sieci najnowszy już w kioskach jest dostępny tekst okładkowy kobiety prawicy na cerowniku, ale także wiele, wiele innych tekstów, także kampanijnych, rzecz jasna, można w tygodniku znaleźć. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Miłego dnia życzę wszystkim tygodnia. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. 7:25 na zegarach, to my muzycznie w końcu czymś Państwa uroczymy i zuroczymy piosenką Immany, takiej wokalistki pochodzącej z Afryki. Tytuł piosenki taki szary, nieprzyjemny poniedziałek, chociaż ten poniedziałek jest całkiem ładny, Green Monday. Wracamy do studia Radia Wnet. Przy telefonie Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam.
Wczoraj ostatnie informacje co do zarażeń, nowych zarażeń koronawirusem w Polsce. 11 przypadków, tyle naliczyłem, w tym 2 przypadki w mieście stołecznym Warszawa. Jak to wygląda na stan z teraz?
Nadal mamy 11 potwierdzonych przypadków. Z wczorajszego wieczora, z informacji, które rozsyłaliśmy do mediów, to jest Warszawa, Racibórz i Wrocław. Dwóch mężczyzn w Warszawie i we Wrocławiu oraz kobieta w Raciborzu. Dwie z tych osób czują się dobrze, no z trzecią jest trochę gorzej, ponieważ jest w wieku dużego ryzyka, to znaczy to jest osoba starsza.
Jest pod respiratorem, jest pod całą aparaturą, która podtrzymuje życie?
Zajmuje się szpital tą osobą, nic więcej poza to, że stan jest jej cięższy niż pozostałych pacjentów, nie mogę mówić.
Na ile jeszcze ministerstwo panuje nad sytuacją? Mam 11 przypadków, część z nich zupełnie niepowiązanych. Te osoby się kontaktowały z kolejnymi osobami i tak dalej, i tak dalej. To jest jeszcze taka skala.
Prosiłbym nie używać słowa, na ile ktoś panuje nad sytuacją, bo jest to nie na miejscu. Jesteśmy na tyle przygotowani, na ile każdy kraj może być przygotowany na przyjście wirusa, więc prosiłbym o nieużywanie słów, na ile jesteś, czy panujemy nad sytuacją.
Takich słów użył prezydent Macron, który powiedział ostatnio, że we Francji już nie da się opanować epidemii, stąd pytam o to, czy w Polsce jeszcze jesteśmy w stanie opanować.
Panie dyrektorze. Mamy 11 przypadków, panujemy w pełni nad sytuacją.
Kiedy będzie wiadomo, jak będzie skala kolejnych osób, które trafią do kwarantanny, bo te osoby się kontaktowały dalej, czy już pan dyrektor
osoby
ma dane?
Cały czas osoby trafiają na kwarantannę. Każda osoba z kontaktu z osobami zarażonymi, którzy są w szpitalach, trafia od razu na kwarantannę. Służby epidemiologiczne lokalizują te osoby.
Kiedy Ministerstwo Zdrowia podejmie decyzję o tym, żeby chociażby odwoływać część dużych spotkań, zwłaszcza w zamkniętych salach?
Tu są akurat rekomendacje głównego inspektora sanitarnego, więc czekamy na kolejne. Wczoraj zapadła rekomendacja o imprezach powyżej 1000 osób. Tych główny inspektor sanitarny nie rekomenduje, więc tu polegamy na głównym inspektorze sanitarnym. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować.
Na ile jest zagrożenie, jak rozumiem, zagrożenia życia dla tych 11 bezpośredniego jak na razie nie ma?
Nie ma na razie o tym mowy. Jeżeli coś by się nowego pojawiło, będziemy Państwa na bieżąco informować. Przepraszam, ale muszę pilnie iść na spotkanie.
Oczywiście dyrektor, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andruszkiewicz był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. I tego pożegnania już nie usłyszymy. Sytuacja jest dynamiczna, 11 przypadków, ale to się nie zmieniło od stanu z wczoraj wieczorem. 11 pacjentów, w tym 2 w Warszawie. We Wrocławiu nowy przypadek, w Raciborzu jeden przypadek i czekamy na kolejne informacje. Do studia wszedł Aleksander Wierzyński. Nie wiem, czy w celu, żeby coś powiedzieć, czy...
Dzień dobry Państwu. Przegląd prasy jak zwykle o 8:00.
O 8:00. Myślałem, że jakaś informacja, która mi umknęła. 7:31. To co? Zagramy piosenkę. Ale to może LP na początku.